Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, ile warte jest ludzkie życie? Jeżeli się nad tym nie zastanawialiście, no to najwyższa pora. Ten odcinek będzie trochę na ten temat. Dzisiaj opowiem Wam o pewnym interesującym moim zdaniem eksperymencie myślowym, na który natykam się co jakiś czas w różnych mediach. Ale zanim przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, to po pierwsze nie pozdrawiam mojej koleżanki Martyny. A to dlatego, że śmiała się dzisiaj z mojego mikrofonu za 80 zł i tym samym rzuciła na niego klątwę, więc jak dzisiaj siadłem do tego, żeby nagrać rocznicowy, to jest trzecia rocznica mojego podcastu, odcinek, to ten mikrofon się po prostu rozwalił. Rozwaliła się w nim taka plastikowa nóżka, i był mały kryzys z tego powodu. Na szczęście, ponieważ jak byłem trochę młodszy, to bawiłem się sporo w modelarstwo. Wiecie, tam sobie sklejałem i malowałem Warhammery i tak dalej. To i na szczęście miałem też na chacie klej cyjanoakrylowy. To pomimo tego, że wdycham teraz opary tego kleju, to kryzys udało się zażegnać i nie wiem, jak długo jeszcze ten mikrofon wytrzyma, ale no, ten odcinek jeszcze uda się nagrać. Do tego jeszcze chciałem na początek, w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem Wam o transhumanizmie, chciałem polecić książkę, której zapomniałem polecić, mianowicie Starość Axolotla Dukaja. Jacek Dukaj jest w ogóle o tyle ciekawym autorem, że pisze science fiction i fantasy, ale jest filozofem z wykształcenia i u niego w jego książkach wiele pojawia się właśnie takich różnych koncepcji filozoficznych, w sensie pewnych konceptów, dobrze znanych, oklepanych konceptów filozoficznych, które są przenoszone na dosyć interesującą, chociaż czasem trudną w odbiorze, ale no co kto lubi, fabułę. Więc jeżeli nie czytaliście do tej pory Dukaja, to no, polecam, pozdrawiam mojego tatę, który jest wielkim fanem Dukaja i to on mnie też... Może nie jakimś wielkim zamiłowaniem, bo nie przeczytałem wszystkich książek Dukaja, ale kilka przeczytałem i są one naprawdę nie najgorsze. Jest to taka bardziej ambitna fantastyka niż ta, z którą można gdzieś tam na polskim rynku na co dzień się zetknąć. I właśnie Starość Axolotla to jest książka, która pięknie eksploruje ten temat transhumanizmu, przenoszenia świadomości do cyfry. Więc jeżeli interesuje Was ten temat, to serdecznie polecam tę książkę. Ostatnia rzecz na wstępie, którą chciałem powiedzieć, to no, już wspomniałem, że jest to trzecia rocznica mojego podcastu, w związku z czym to nie jest jakiś, nie wiem, specjalny odcinek rocznicowy, był tylko jeden taki, to była pierwsza rocznica i to był odcinek pod tytułem Często zadawane pytania. Tam opowiadam m.in. o tym, dlaczego, jak i w ogóle zacząłem nagrywać ten podcast, skąd to się wszystko wzięło. Więc jeżeli Was to interesuje, taki meta poziom tego podcastu, to zapraszam do posłuchania tamtego odcinka. A poza tym po prostu chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że mnie słuchacie, że cały czas publiczność rośnie. Przypominam, że istnieje konto na Instagramie przemyśl.to/podcast, gdzie możecie do mnie napisać. Bardzo jest mi miło, jak do mnie piszecie. Pozdrawiam wszystkie osoby, które do mnie pisały. Sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. Niezależnie od tego, czy są to dyskusje jakieś bardziej filozoficzne, czy po prostu miłe słowa z Waszej strony, czy jakieś reakcje na memy, które czasem gdzieś tam wrzucam. Zawsze jest mi bardzo miło, więc jeżeli macie ochotę ze mną o czymś pogadać, to zapraszam. I to tyle. Nie przedłużam. Będę się starał nagrywać dalej, a ten wstęp już się zdecydowanie zrobił zbyt długi, a Wy pewnie jesteście ciekawi, o czym to dzisiaj będę opowiadał. Wyobraźcie sobie, że istnieje takie urządzenie, które jest prostym guzikiem. I jak wciśniecie ten guzik, to sprawa wygląda w ten sposób, że losowa osoba na świecie umiera. Jedna spośród tych tam 8 miliardów, chyba już nas teraz tyle mniej więcej jest na świecie. Jak sprawdzałem, jedna z tych 8 miliardów osób na świecie umiera, a wy dostajecie $1 000 000. To znaczy ty konkretnie jako osoba, która wciska ten guzik. No i pytanie oczywiście bez wielkich zaskoczeń jest takie, czy wciskacie guzik? No i ja się z tym zetknąłem już w wielu różnych kontekstach, z tym powiedzmy eksperymentem myślowym, z tym takim case'em. Na przykład był taki mem, że ja mam guzik, który jak wcisnę, umiera losowa osoba, ale dostaję $1 000 000. Też ja. No więc to, To mniej więcej właśnie w taki sposób przebiega. No i to pytanie o to, czy wciskacie ten guzik. No i można by pomyśleć teraz, co jest w tym wszystkim ciekawego, co tu można sobie pofilozofować nad tym. Wiecie pewnie, jeśli mnie słuchacie, że mój stosunek do etyki jako dziedziny filozofii jest dosyć chłodny. Może to jest też dobry powód teraz, żeby powiedzieć, dlaczego tak jest, tak w skrócie mniej więcej chociaż. Mianowicie przede wszystkim uważam, że jeżeli chodzi o takie zastanawianie się nad tym, co by ktoś zrobił w danej sytuacji, czy co ktoś powinien zrobić w danej sytuacji, no to oczywiście można się nad tym pozastanawiać. Etyka ma tę ciekawą taką swoją stronę, że właśnie generuje, że na jej gruncie wygenerowano, stworzono dużo tego typu właśnie różnych ciekawych eksperymentów myślowych, takich dylematów, jak właśnie ten eksperyment z tym guzikiem, o którym dzisiaj rozmawiamy, jak ja go nazwałem, z maszyną do zabijania. No ale oczywiście też słynny dylemat wagonika, o którym nie pamiętam w którym, szczerze mówiąc, ale pamiętam, że opowiadałem w którymś odcinku o tym dylemacie, który jest chyba po prostu jednym już z najbardziej popularnych memów filozoficznych we wszystkich swoich różnych wersjach, jeżeli chodzi o w ogóle memy filozoficzne. Jest tego naprawdę dużo. W każdym razie, jeżeli chodzi o takie pytanie, co ktoś powinien zrobić, czy jak ktoś powinien się zachować, to ono ma ten zasadniczy problem, który chyba najlepiej wyraziła po prostu poetka Wisława Szymborska, że tyle o nas wiemy, ile nas sprawdzono. No i to może się wydawać takim trywializowaniem całego problemu filozoficznego, natomiast rzeczywiście uważam, że tak jest. To znaczy, gdy sobie pomyślicie o tym w ten sposób, odróżnimy jakby poziom deklaratywny od poziomu realnego, praktycznego. Poziom deklaratywny, czyli ten, co ludzie uważają, żeby zrobili, czy co uważają, że jakie wartości wyznają i tak dalej. Od tego poziomu, co rzeczywiście ludzie robią, co mówią, co jakby wskazuje na to, jak mogliby się zachować na podstawie tego, co do tej pory robili. Więc jakbyśmy pewnie cofnęli się w czasie i, no okej, to będzie dosyć oczywisty przykład, po który sięgnę, natomiast podejrzewam, że gdybyśmy się cofnęli w czasie i zapytali młodych Niemców, młodych w latach powiedzmy, nie wiem, 20. czy 30., czy uważają, że kiedyś będą na przykład właśnie pakować swoich sąsiadów gdzieś, nie wiem, do gazu, to czy uważają, żeby to zrobili, tak? Nawet nie za milion dolarów, ale nawet nie, może nie, że za darmo, ale pewnie za, może niektórzy to nawet i za darmo, w sumie to nie jestem pewien, jak wyglądał system wynagrodzeń w tym systemie III Rzeszy. Podejrzewam, że to wszystko nie było za darmo, ale no nie tylko kapitał ekonomiczny się w tym wszystkim liczy, okej? Dobra, więc jakbyśmy, podejrzewam, cofnęli się w czasie i zapytali ich, czy zrobiliby coś takiego, to podejrzewam, że wielu z tych ludzi, którzy to robili, powiedzieliby, że nigdy by tego nie zrobili. Oczywiście ten efekt tego kontekstu, który zmienia nas, zmienia to, jak się zachowujemy, kim jesteśmy, względem tego, co nam się wydawało, jak się zachowujemy, kim jesteśmy, no to są oczywiście słynne eksperymenty Zimbardo i tak dalej. W tym może odcinku nie będę wchodził, bo jest tam kilka różnych ciekawych takich eksperymentów, już tym razem nie myślowych, tylko przeprowadzonych na ludziach. One oczywiście były krytykowane wielokrotnie, więc to też nie jest tak, że Zimbardo i ten słynny efekt Lucyfera, czyli ten efekt ten efekt polegający na tym, że robimy rzeczy złe, tak to nazwijmy w cudzysłowie, że robimy pewne rzeczy złe w zależności od kontekstu, w którym się znajdujemy. Także pewien kontekst, pewna sytuacja wywołuje w nas robienie pewnej krzywdy innym na przykład, chociaż wydawałoby nam się, że nigdy byśmy my jako osoby, o których myślimy sobie, że jesteśmy dobrymi ludźmi, nigdy nie spodziewalibyśmy się, żebyśmy to zrobili. A potem bierzemy jakichś takich zwykłych, przeciętnych, teoretycznie normalnych ludzi, ładujemy ich w odpowiednią sytuację, okazuje się, że ci ludzie stają się oprawcami, a inne osoby stają się ofiarami. No to jest ciekawe, ale w to nie chcę też przesadnie wchodzić teraz, bo to nie jest temat dzisiejszego odcinka. Natomiast podsumowując ten argument dotyczący przeciwko właśnie takiej etyce rozumianej jako dyskusji o tym, co by ktoś zrobił, co ktoś powinien zrobić, uważam, że no że spoko, możemy sobie o tym pogadać, możemy sobie pogadać o tym, jak powinno się postąpić na przykład według imperatywu kategorycznego Kanta, albo według etyki cnoty Arystotelesa, albo, nie wiem, według dowolnego innego systemu etycznego, ale to i tak nie za bardzo, to jest taka gadanina, wiecie, to jest takie, to taka gadanina o tym, żeby po prostu pomielić sobie językiem, a koniec końców w praktyce i tak nie wiemy, jak się zachowamy. To są oczywiście rzeczy, które bardzo ciężko się bada w praktyce. Można by ewentualnie bronić na przykład jakiegoś stanowiska, że okej, jest większa szansa, że osoba, która zna się na etyce, zapoznała się z różnymi teoriami etycznymi, więc teoretycznie powinna wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe, że taka osoba jest większa szansa, że ona będzie postępowała w sposób dobry. No ja używam tego pojęcia dobra i zła, tak jak mówię, w pewnym zawieszeniu, bo nie uważam, żeby te pojęcia miały jakąś szczególnie dobrą definicję, natomiast zostawmy to. Pamiętam, że były gdzieś takie badania, które miały rzekomo pokazać, że ludzie, którzy zajmują się etyką, czy na przykład, nie wiem, profesorowie etyki, że wcale ich zachowania takie na co dzień różne nie są bardziej etyczne od zachowań innych osób, ale to wszystko moim zdaniem jest metodologicznie wątpliwe, tak? Bo tutaj trzeba by w ogóle wiedzieć, czym są zachowania etyczne i tak dalej, nie chcę się w to wikłać. Ale podobno były takie badania i się okazało, że wcale tacy ludzie nie są bardziej etyczni niż przeciętni obywatele, tak ich nazwijmy, ten motyw takiego zwykłego człowieka z ulicy. No dobra, ale niezależnie od tego, oczywiście tych argumentów przeciwko samej etyce można by wyciągnąć więcej, no ale ktoś się może zastanawiać, dobra, stary, wymyśliłeś sobie temat odcinka, że weźmiesz eksperyment myślowy z zakresu właśnie etyki i teraz będziesz mówił o tym, dlaczego nie będziesz mówił o etyce. No więc mając to wszystko za sobą, możemy trochę pozastanawiać się nad tym, co jest ciekawego w ogóle w tym eksperymencie myślowym, bo ja uważam, że on rzeczywiście pod pewnymi względami ciekawy jest. Jakby nie możemy powiedzieć na podstawie niego, czy byśmy faktycznie zachowali się w ten czy inny sposób. To znaczy, nie sądzę, żebyście mogli powiedzieć zgodnie z prawdą, czy byście się zachowali tak, że wcisnęlibyście ten guzik, czy nie, bo być może wcisnęlibyście go, a potem dorobilibyście sobie do tego jakąś narrację na przykład. Być może ta decyzja jest już podjęta za was wcześniej, a wy dopiero wżywacie się, jakoś realizujecie tę decyzję, a potem dorabiacie sobie do tego narrację. Taka jest moja opinia w ogóle na temat etyki, że podejmujemy, robimy pewne rzeczy, a potem dorabiamy sobie do nich narrację, żeby nie oszaleć. Nasz eksperyment myślowy, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy, eksperyment o maszynie do zabijania, czy tym guziku, który wciskamy, ginie losowa osoba i my dostajemy $1,000,000. Możemy po prostu sprowadzić do takiego pytania, tak? Czy za $1,000,000 zgodziłbyś się zabić jakąś inną losową osobę? No więc właśnie tutaj może nie do końca to dobrze działa, dlatego że jak pewnie zwróciliście uwagę, jak wciskasz guzik i ktoś w magiczny sposób, tak, umiera, to jest to inny poziom odpowiedzialności, niż gdyby ktoś wam wręczył do ręki pistolet i powiedział, nie wiem, zabij tę osobę, jest przed wami jakaś osoba, której nie jesteście w stanie rozpoznać, ma zakrytą twarz, sylwetkę, no ale widzicie, że ewidentnie jest to żywy człowiek. Nie możecie zupełnie powiedzieć, czy jest to dziecko, czy jest to osoba stara, czy jest to kobieta, mężczyzna, czy osoba jakiejś innej płci. Staram się być inkluzywni. Czy pociągacie za spust, zabijacie tę osobę, dostajecie $1,000,000. No to jest jednak inna sytuacja niż wtedy, kiedy po prostu wciskacie guzik i wiecie o tym, że w magiczny sposób jakaś osoba z tych 8 miliardów zginie. Oczywiście pewnie nasze myśli krążą gdzieś w stronę jakiegoś rachunku prawdopodobieństwa i tak sobie myślicie, no dobra, no wcisnę ten guzik, ale jaka jest szansa, że na przykład ofiarą stanie się, nie wiem, mój najlepszy ziomal. No głupia sprawa, tak? To jest jedna rzecz. No mała jest ta szansa, prawda? 1 na 8 miliardów, czy tam nie wiem, ilu macie bliskich znajomych, policzcie sobie, to nie jest jakaś wielka szansa. Więc być może skusiłoby was to do tego, żeby ten guzik nacisnąć. Może nawet bylibyście skłonni ten guzik naciskać wiele razy, skoro ta szansa na to, że to będzie ktoś z waszych bliskich, jest naprawdę, naprawdę niewielka. Ale druga rzecz, moim zdaniem ciekawsza, nad jaką możemy się tutaj zastanowić. To jest ta forma tego obcego. O etyce obcego to na przykład Levinas pisał bardzo ciekawe rzeczy o tym, kim jest dla nas ten inny, to doświadczenie inności tego człowieka, nie to, że jakiegoś naszego bliskiego, znajomego, sąsiada, czy tylko właśnie tego takiego faktycznego, obcego. Kogoś, kto jest dla nas pewnego rodzaju, nawet można powiedzieć, konceptem, takim konceptem intelektualnym. No bo jak sobie myślimy o kimś, nie wiem, jakimś losowym człowieku z 8 miliardów ludzi, no to naprawdę ciężko nam jest się wczuć w jakąś, nie wiem, konkretną osobę, że ten człowiek ma jakieś swoje własne, nie wiem, marzenia, myśli i tak dalej. Ciężko nam jest poczuć to, że inni ludzie w autobusie też są realnymi podmiotami i też mają swoje jakieś, nie wiem, bliskie osoby, marzenia, trudy, myśli i tak dalej, a co do tego, co może mówić jakiś jednym losowym człowieku gdzieś na całym świecie. Więc tutaj mamy do czynienia z takim konceptem gdzieś tego zupełnie, zupełnie obcego. I ile dla nas warte jest właśnie takie życie? Dlatego, że mogę zapytać w ten sposób. Okej, czy zabiłbyś kogoś, czy wcisnąłbyś ten guzik za $1,000,000? No i ty możesz powiedzieć, kurde, no jasne. Albo żeby to jeszcze łatwiej, żeby się jeszcze bardziej przekonać. Czy wcisnąłbyś ten guzik za $1,000,000,000? Tak, $1,000,000,000 to jest taki hajs, który dla przeciętnego, myślę, człowieka jest nie do ogarnięcia, jeżeli jesteś w takiej sytuacji klasowej, w jakiej podejrzewam, że jesteś, mój drogi słuchaczu, jeżeli jesteśmy do siebie chociaż trochę zbliżeni poziomem życia, no to myślę, że $1,000,000,000 to jest hajs, który byłoby nam ciężko w ogóle ogarnąć umysłem. To już jest takie bogactwo, które pozwoliłoby nam na bardzo, no praktycznie całkowicie zmienić nasz poziom egzystencji. Ale to nie jest odcinek o tym. W każdym razie, gdybyś dostał $1,000,000,000, czy wciskasz guzik? No i myślisz sobie, kurczę, no byłbym jak Bóg wtedy, tak? Mógłbym już się nie martwić nigdy w życiu o pieniądze, mógłbym obdarować moich bliskich i w ogóle kupiłbym wszystkim mieszkania i zapłaciłbym wszystkim moim bliskim za leczenie i tak dalej, i tak dalej. Pewnie, że jakby jedno życie gdzieś tam, co mnie to nie jest wysoka cena za $1,000,000,000. No okej. Potem jest ten milion, co nadal $1,000,000 to jest no kupa siana, chociaż przy tej inflacji, to jak sobie policzyć, że to są tam, nie wiem, 4 miliony złotych, no kiedyś w milionerach milion wygrać to było grubo, tak? A teraz za milion to nie kupisz mieszkania w Warszawie, podejrzewam. Nie, no dobra, kupisz, ale to nie są już te czasy, co kiedyś. W każdym razie milion to już nie jest aż tak kosmiczny hajs, to jest coś, co jesteśmy w stanie gdzieś tam ogarnąć, przeliczyć to sobie na jakieś swoje takie namacalne potrzeby, typu, nie wiem, mieszkanie, samochód, inne tego typu rzeczy. 4 miliony złotych, powiedzmy około. Nie sprawdzałem kursu dolara przed nagrywaniem tego odcinka. To nie ma znaczenia. No ale dobra, powiedzmy, że milion jeszcze całkiem brzmi kusząco. No a nie wiem, za 500,000 albo za 100 tysięcy albo za 1,000. No i w końcu, czy za złotówkę wcisnąłbyś guzik? No wiesz, jakby masz 8 miliardów ludzi na świecie. Załóżmy, że mógłbyś wcisnąć guzik, nie wiem, 1,000,000,000 razy. Byłbyś w stanie zrobić to na tyle szybko, czy byłabyś w stanie zrobić to na tyle szybko, że dostałabyś $1,000,000,000 w zamian za 1,000,000,000 ludzi, tak? No, czy byś to zrobiła? Więc to tutaj pojawia się ta granica, tak? W którym momencie powiemy, nie, dobra, tyle to już nie. Za $1,000,000,000? Spoko. Za 500,000,000? Spoko. Za 1,000,000? No, to już, jakby to oczywiście ja nie mówię tego na zasadzie, że ja deklaruję, że tak bym zrobił, już nie miejcie mnie tu za jakiegoś psychola, tak? No przecież ja oczywiście, że nie, za dychę bym, nie, no, żartuję. Czy właśnie za dychę byście wcisnęli ten guzik? Oczywiście to wszystko jest sytuacją zupełnie hipotetyczną, ciężko ją przenieść na nasze realne doświadczenie, więc jeżeli macie takie poczucie, że na przykład, kurczę, no wcisnąłbym ten guzik nawet za 50 zł, to może niekoniecznie musicie od razu myśleć o sobie, że jesteście psychopatą, no bo ta sytuacja jest zupełnie odrealniona, tak? Ona się nie przekłada na jakieś tam nasze realne doświadczenie i to wcale nie znaczy, żebyście ten guzik wcisnęli, tak przynajmniej mi się wydaje. No psychologiem nie jestem, ale to, że macie czasem jakieś, nie wiem, brutalne fantazje albo, nie wiem, myślicie sobie, ciekawe, jakby to było kiedyś, nie wiem, zabić człowieka. Nie zachęcam do tego, żebyście tym myśleli, ale czasem myśl o zbrodni pod wpływem, pod ciśnieniem, pod strukturą przemocy wiary już minęły, więc to nie jest tak, że jak na przykład zastanawiacie się, jakby to było, to, że już popełniliście jakąś zbrodnię. No jest jeszcze spora granica między myśleniem o pewnych rzeczach, a robieniem pewnych rzeczy. I chociaż wiele osób by chciało pewnie powiedzieć, że już samo myślenie o czymś takim jest straszne, no to ja jednak stoję w takim stanowisku, że umysł mamy po to, żeby myśleć, rozważać różne sytuacje. Na tym też trochę polega filozofia. Na przykład, nie wiem, Dostojewski, pisząc Zbrodnię i karę, myślał o tym, jak by to było pewnie zabić człowieka. Nie znaczy, że koniecznie chciałby to zrobić, tak? Nie wiem, czy to jest coś, co potrzeba jakoś szczególnie tutaj uzasadniać i argumentować. Myślę, że wiecie, o co chodzi. W każdym razie nie czułbym się tutaj jako szczególny psychopata, nawet jeżeli myślicie sobie, że kurczę, wcisnąłabym ten guzik za $1 000 000, czy tam za jakiś określony hajs. Sam eksperyment myślowy oczywiście nie jest mojego autorstwa. Śledziłem, skąd on się wziął, bo to naprawdę jest coś, z czym można się... Ja się na przykład zetknąłem ostatnio z tym, oglądając nagranie z jakiegoś streamu, jakiegoś ziomka, który gra w gry. Gdzieś o tym wspomniał, właśnie komentując ogólnie... No to też jest ciekawe, bo on użył tego przykładu do tego, żeby powiedzieć coś o tym, że ludzie ogólnie raczej... W tym przypadku, jego zdaniem, tak było, że ludzie wciskaliby ten guzik. Tak? Że żyjemy w takim społeczeństwie, że ludzie generalnie są niezbyt spoko i myślą przede wszystkim o sobie, więc gdyby mieli taką sytuację, że mogliby wcisnąć ten guzik i ktoś by umarł, oni dostaliby ten hajs, to by to wciskali. No i że to ma o czymś świadczyć. Ja bym tak daleko nie szedł, natomiast jeżeli chodzi o samo źródło tego eksperymentu myślowego, to udało mi się prześledzić, znaleźć to, że on się pojawia, czy ta historyjka o takim właśnie guziku, który wciskasz, ktoś umiera, ktoś kogo nie znasz i dostajesz, tam akurat było $200 000. Ja to czytam z angielskiej Wikipedii. To było tylko tak, no właśnie, bo to jest odcinek serialu Twilight Zone pod tytułem Button Button. Natomiast on został nakręcony i trochę zmienioną fabułą na podstawie opowiadania, które pojawiło się w 1970 roku, uwaga, w Playboyu, czasopiśmie, tak, to chodzi o tego właśnie Playboya. I autor, tak, gość, który się nazywał Richard Matheson, czy tam Matheson, czy Matheson, nie jestem pewien naprawdę, jak powiedzieć to nazwisko. On był autorem tego opowiadania, które zostało trochę zmienione i w zmienionej wersji trafiło do serialu Twilight Zone. I ten autor generalnie się sprzeciwstawiał temu, jak to zostało przedstawione, bo tam zostało trochę zmienione zakończenie. Tam generalnie w tym opowiadaniu było tak, że jest sobie małżeństwo i dostają pewnego dnia, właśnie zostają odwiedzeni przez jakiegoś gościa i dostają pudełko i jest ten gość właśnie mówi, że jeśli wcisną guzik, to zginie ktoś, kogo oni nie znają, ale dostaną za to $200 000. To są no lata 70., więc $200 000, no akurat nie, dobra, bo odcinek serialu to jest 86 rok, natomiast w oryginalnej historii w 70 roku to było $50 000 i różnica jest tam w zakończeniu, tak, bo chodzi o to, że oni się trochę zastanawiają, czy wcisnąć ten guzik, czy nie, w końcu ta kobieta wciska ten guzik, no i okazuje się, że w wersji oryginalnej, czyli w wersji tego opowiadania, jej mąż, ten koleś, zostaje wepchnięty pod pociąg i umiera, i ona dostaje hajs z ubezpieczenia. No i jakby ta laska pyta się tego gościa, z którego dostała to pudełko, jakby dlaczego zginął jej mąż. No i on odpowiada, że czy wydaje ci się, że naprawdę znałaś swojego męża. Tak, czyli tutaj właśnie chodzi o to, że jakby mąż robił coś, o czym ona nie wiedziała, że jest kimś, kogo nie znała. Natomiast w wersji serialowej, tej wersji kinowej, nazwijmy to, było inne zakończenie, że laska wciska ten guzik, no i nic się nie dzieje, ale następnego dnia przychodzi ten gość, który dał im to pudełko, daje im $200 000 i mówi, że on teraz wręczy to pudełko następnym osobom, których oni na pewno nie znają. No i tu jakby była taka implikatura, że oni zginą. Także następna osoba, która wciśnie ten guzik, to będzie, to oni zginą wtedy. Tak? Czyli też jakby przechodzi z rąk do rąk i poprzedni użytkownik maszynki do zabijania dostaje hajs. Ten dostaje, kto wciska, ten, kto wcisnął, jest tą następną ofiarą tego guzika, tej maszynki do zabijania. No dobra, wracając już z tej dygresji dotyczącej historii samego problemu, samego eksperymentu, no to to, co tu jest w tym, wydaje mi się, ciekawego jeszcze do zeksplorowania, to jest taki moralny dylemat, który tak naprawdę nie jest w zasadzie dylematem. Bo jeżeli mamy na przykład dylemat wagonika, który podejrzewam, że znacie, tak, ale chodzi o to, że... Dobra, w skrócie. Jedzie sobie wagonik po torze. Na torze leżą 4 osoby i macie zwrotnicę. Możecie przyciągnąć tę zwrotnicę i wtedy wagonik zmieni tor i po drugiej stronie leżą 2 osoby na przykład. Albo, nie wiem, 2 stare osoby, albo 4 stare osoby, albo, nie wiem, 2 kobiety, 2 mężczyzn. Dowolne kombinacje jakby tych wersji dylematu wagonika jest naprawdę bardzo dużo. Jak sobie jesteście zainteresowani, to wpiszcie sobie w wyszukiwarkę Moral Machine. Tam jest taki eksperyment właśnie polegający na tym, żeby badać intuicje moralne ludzi. W różne wersje, różne iteracje tego eksperymentu tam są i trzeba decydować, kogo powinien rozjechać ten wagonik. Do tego oczywiście dochodzi kwestia tutaj tego wyboru, tej decyzyjności, czy pociągać zwrotnicę, niejako wpływając na los świata. I tam też jest dużo jest różnych wersji tego eksperymentu. W każdym razie tam dylemat dotyczy trochę czegoś innego zasadniczo, tak? Znaczy, zupełnie czego innego można powiedzieć, bo tam jest rzeczywiście realny dylemat. Znaczy, jak tutaj zważyć życie jednego kontra życie drugiego człowieka? To tak jakbyście mieli wagę i po prostu na tej wadze ważyli ludzkie serca, tak jak gdzieś tam w sądzie człowieka po śmierci w mitologii starożytnego Egiptu. Tak, czy wasze serce jest cięższe od pióra? Jeśli jest cięższe, no to lipa, zostaniecie zżarci przez potwora, a jeśli jest lżejsze, to spoko. W każdym razie ważycie wartość ludzkiego życia, porównując ze sobą tam różne zmienne, o to właśnie w tym wszystkim chodzi. No i tam właśnie, czy więcej warte jest życie, nie wiem, lekarza, czy, nie wiem, kobiety, młodej, starej, dziecka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nabiera oczywiście rumieńców w kontekście rozważań o sztucznej inteligencji, a w szczególności o automatycznych samochodach, tak? Czy jak w takiej sytuacji samochód powinien zadecydować, czy powinien rozjechać właśnie tak danego człowieka, czy innego człowieka, no to wszystko się robi trochę ciekawsze. Natomiast w naszym przypadku, w przypadku tego, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy, czyli w przypadku maszynki do zabijania, ciekawe jest tylko to, że to nie jest tak naprawdę dylemat. Z punktu widzenia naprawdę niemal większości, wydaje mi się, systemów etycznych i jakiegoś takiego naszego, wydaje mi się, wspólnego poczucia tego, co jest raczej dobre niż raczej złe, bez wikłania się w jakieś naprawdę takie skrajnie, nie wiem, egoistyczne, dziwne, jakieś wypaczone etyki. Wydaje mi się, że w gruncie rzeczy w większości przypadków, jeśli posługujemy się jakąś taką intuicją, ja oczywiście to wszystko mówię w dużym zawieszeniu, bo sam nie jestem przekonany, czy w ogóle coś takiego istnieje i tak dalej. To, co mi chodzi, to że w większości przypadków czujemy, że nie powinniśmy pewnie raczej wciskać tego guzika, tak? Niezależnie od tego, ile by to było hajsu, czy to byłoby 10 zł, czy miliard złotych, raczej wydaje mi się, że mielibyśmy takie przekonanie, jakbyśmy się mieli nad tym zastanowić, jakby nas ktoś spytał, jakby nasza mama spytała, albo ksiądz, albo, nie wiem, ulubiony aktor, ktoś, kto jest dla nas w jakiś sposób ważny, ktoś, na kogo opinii w jakiś sposób nam zależy. No to nie wiem, wyobraźcie sobie jakąś taką osobę i ta osoba was pyta, czy nacisnąłbyś ten guzik, czy nacisnęłabyś ten guzik i musicie szczerze odpowiedzieć. Albo nie szczerze. No w każdym razie właśnie chyba o to chodzi, że nie szczerze. No to Wydaje mi się, że w większości przypadków raczej powiedzielibyście, że nie, no co ty, przestań. No oczywiście, że nigdy, ja jestem dobrym człowiekiem, ja nigdy bym w życiu takiego guzika nie nacisnął. Natomiast to, co jest ciekawe właśnie w tym eksperymencie, to, co moim zdaniem warto tutaj przemyśleć, to jest ta różnica, ten dysonans między tym, że czujemy, że nie powinniśmy tego robić, ale zarazem czujemy, że chyba byśmy to jednak zrobili. Nie? Nie wiem, czy tak czujecie. Może w ogóle macie czyste intuicje moralne i deklarujecie, że za nic w świecie byście tego nie zrobili. Ja teraz nie chcę was przekonywać, że na pewno byłoby inaczej, bo tutaj oczywiście cyrkumstancje mogą być bardzo różne. Może być tak, że na przykład wasz najlepszy przyjaciel umiera na raka i potrzebujecie akurat $1,000,000 na jego leczenie, więc pewnie wtedy wcisnęlibyście ten guzik i nie wiem, czy byście wcisnęli. To są... Właśnie o to chodzi, to jest ciekawe w tych eksperymentach, że można je modyfikować. Na tym właśnie polega fajna zabawa filozoficzna, że można te eksperymenty w dowolny sposób tak tweakować, tak coś tam w nich zmieniać i wtedy bardzo szybko czujemy na przykład, w którą stronę nasza intuicja idzie. Czy jednak byśmy wcisnęli ten guzik, czy nie. Czy na przykład w przypadku tego przyjaciela, no to wtedy mamy pewną od razu gotową narrację, tak? Jakby ktoś nas spytał, ty zły człowieku, dlaczego wcisnąłeś ten guzik? Przecież wiedziałeś, że ktoś umrze. A ty możesz wtedy powiedzieć, no ale mój najlepszy przyjaciel umierał, tak? No to chyba było dla mnie oczywiste. No bo przecież w drugą stronę, gdyby mój najlepszy przyjaciel umierał i wiedziałby, że mam taką maszynkę i zapytał mnie, stary, czemu nie wcisnąłeś tego guzika, żeby dostać $1,000,000, żeby mnie uleczyć? Ja bym powiedział, no nie mogłem, no moja intuicja moralna nie pozwala mi, znaczy mój system wartości, który zdecydowałem się przyjąć, nie pozwala mi na to, żeby ten guzik wcisnąć, bo przecież umrze jakaś losowa osoba. Co jeśli byłbyś to ty na przykład, no bo też nie jest wcale wykluczone, że tak by było przecież. Szans jest mała, ale nie jest to wykluczone. Zwróciliście być może uwagę na to, że powiedziałem dwie rzeczy. Pierwsza to intuicja moralna, a druga to system wartości, który zdecydowałem się przyjąć. To oczywiście nie są wymienne rzeczy. Tak? Intuicja, niezależnie od tego, jaka ona jest, czym ona jest, czy ona rzeczywiście istnieje, jakie są jej cechy, to jest coś, co gdzieś tam można sobie badać, rozważać filozoficznie. Zasadniczo jej cechą jest to, że ona nie jest, że ona nie podlega takiemu racjonalnemu wyborowi, czy po prostu... To nie jest kwestia jakiejś naszej decyzji, tylko to jest coś, co my gdzieś tam w sobie czujemy. Pewnie tych definicji może być więcej, no bo to oczywiście jest pojęcie filozoficzne, je można odpowiednio zmieniać. Natomiast system wartości, który zdecydowaliśmy się przyjąć, to jest taki motyw, który gdzieś powraca w moim życiu. Ja często mówię w odpowiedzi na to, czy ktoś mnie pyta, bardzo często ludzie pytają mnie, Aleks, co powinienem, czy powinnam zrobić? Czy to, co chcę zrobić, jest dobre, czy złe? A ja wtedy odpowiadam, to zależy od systemu wartości, który zdecydowałeś się przyjąć. To niestety nie zdarza się aż tak często. W sensie niezbyt często ludzie przychodzą pytać mnie o to, co jest dobre, co jest złe. A szkoda, a może to i dobrze, bo ja tak naprawdę nie mam w ogóle zielonego pojęcia. W każdym razie czujecie różnicę między tym, czym jest intuicja moralna, a czym jest jakiś świadomy wybór, tak? Na przykład... To jest pole do powstania pewnego rodzaju dysonansów właśnie, dylematów. Czy powinienem postąpić w zgodzie ze swoją intuicją? Tak jak przyjmijmy ten przykład naszego przyjaciela, który umiera na raka i potrzebuje $1,000,000 na leczenie. Intuicja mówi mi na przykład, że powinienem wcisnąć ten guzik i przeznaczyć ten hajs na to, żeby go wyleczyć, bo go znam, bo go cenię, bo nie potrafiłbym mu spojrzeć w oczy przez te resztę życia, co mu zostało, gdybym nie wykorzystał tej szansy. Ale z drugiej strony na przykład, nie wiem, imperatyw kategoryczny Kanta mówi mi, że powinienem postąpić w zgodzie z taką maksymą, co do której mógłbym chcieć, żeby stała się ona prawem powszechnym. Czyli uważam, że ludzie raczej nie powinni postępować w ten sposób, tak ogólnie, więc może jednak nie powinienem wciskać tego guzika. No i tutaj jest pewien dysonans między tą intuicją a tym systemem wartości, który zdecydowałem się przyjąć. Ale to, co jest jeszcze w ogóle takie najciekawsze moim zdaniem w tym wszystkim, to jest taka rzecz, która jest bardzo, bardzo prywatna. Bo jeżeli jesteśmy pod obserwacją tego takiego lakanowskiego, wielkiego innego, akurat sobie czytam Žižka o Lakanie, więc gdzieś tam jestem pod wpływem tej właśnie, nazwijmy to, filozofii, psychoanalizy lakanowskiej. Więc jeżeli jesteśmy pod obserwacją wielkiego innego, to zupełnie inaczej będziemy podchodzić do tego problemu, do tego guzika, do tego dylematu. Dlatego, że jak czujemy, że inni na nas patrzą i nas oceniają, albo dowiedzą się o tym, będą nas oceniać, nawet jeżeli to nie są jakkolwiek zdefiniowani inni, tak? Jak, nie wiem, nie chodzi tutaj już w tym momencie konkretnie o, nie wiem, moją mamę, babcię, ciotkę i tak dalej. Tylko chodzi o to, że ogólnie mam takie poczucie, że to, co zrobię, będzie się spotykało z jakąś oceną innych ludzi w ten czy inny sposób. I to z oczywistych względów wpływa na to, jak o tym myślę i jak postąpię, ale niekoniecznie wpływa na to, jak chciałbym rzeczywiście postąpić. Nagrałem taki odcinek pod tytułem Jedyny pierścień Gygesa i tam jest ten motyw niewidzialności, no i to pytanie o to, jak byśmy postępowali, gdybyśmy mieli pierścień, który taki pierścień jak Władcy Pierścieni, który daje nam niewidzialność. To oczywiście nie dokładnie taki sam, ale powiedzmy, że ten motyw właśnie stamtąd się bierze. Jeżeli Was interesuje ten temat, to zachęcam do posłuchania odcinka pod tytułem Jedyny pierścień Gygesa. Natomiast w przypadku tutaj tego naszego eksperymentu myślowego o maszynce do zabijania, to gdyby było tak, że zbiera się pewna komisja, tak, jest ta maszyna, jest ten guzik, patrzy na Was 10-osobowa komisja i mówi, no dobrze, Panie Aleksandrze, proszę, jeżeli jest Pan gotowy, tak? Unoszę kciuk do góry. Proszę wcisnąć guzik, jeżeli chce pan wcisnąć guzik. No i jest teraz ten moment, tak, że oni na mnie patrzą, coś zapisują w notatkach, ja już jestem cały spocony, nie wiem, kamery na to patrzą, moja rodzina to ogląda w formie takiego teleturnieju. No i czy wcisnę ten guzik, tak, i powiedzmy, że na przykład jak wcisnę, to gdzieś kamera przenosi się do miejsca, gdzie jakaś losowa osoba zostaje zabita w jakiś dziwny, brutalny na przykład sposób, jeżeli oczywiście wcisnę ten guzik. No i to jest zupełnie inna sytuacja, niż gdybym ja znalazł na przykład taką maszynkę do zabijania i gdzieś po kryjomu, w ukryciu swojego domu, pozdrawiam Zuzannę, z którą mieliśmy ostatnio właśnie bardzo ciekawą rozmowę na temat rzeczy, które robimy w ukryciu i tego, wiecie, tego właśnie pilnego oka, bacznego oka wielkiego innego. Więc ja siedząc w ukryciu w swoim domu, nikomu o tym nic nie powiedziałem, nikt nic nie wie i czy wciskam ten guzik. No i oczywiście gdzieś tam potem powiem, że nie wiem, wygrałem na loterii $1 000 000, coś w tym stylu, ale mogę jakoś się ukryć z całym tym działaniem. I dobra, to znowu nie są jakieś bardzo zaskakujące, odkrywcze rozważania, że inaczej się zachowujemy, jak jesteśmy obserwowani, a inaczej jak robimy rzeczy w ukryciu. Natomiast zachęcam Was do tego, spróbujcie wykonać sobie takie ćwiczenie umysłowe, żeby spróbować wyczuć te różnice, wyczuć w swojej głowie te różnice, kiedy myślicie o czymś naprawdę szczerze, w taki sposób, że jak Wy przynajmniej czujecie, jak Wam się wydaje, postąpilibyście w takiej sytuacji, a jak inaczej postąpilibyście w tej sytuacji ze względu na to, co powiedzą inni. Bo być może jak zaczniecie eksplorować tego typu intuicje, myślenie i tak dalej, to okaże się, że jest bardzo dużo rzeczy, które robicie dlatego, że czujecie, że inni od Was tego oczekują, lub rzeczy, których nie robicie dlatego, że po prostu obawiacie się oceny ze strony czy to społeczeństwa, czy jakichś konkretnych osób i tak dalej. Ten eksperyment myślowy, tutaj już konkludując, moim zdaniem właśnie wdzięcznie może nam coś takiego pokazać. Podsumowując i kończąc, moim zdaniem ciekawe w tym wszystkim nie jest pytanie o to, czy wcisnęlibyście ten guzik, czy go byście nie wcisnęli, bo to moim zdaniem tego nawet nie wiecie. Ciekawsze moim zdaniem jest właśnie to, jak o tym myślimy, jak naprawdę o tym myślimy, czy potrafimy jeszcze gdzieś, czy istnieje jakaś taka szczera, autentyczna nasza jakaś intuicja, podmiotowość, jakiś nasz niezmącony system moralny, który odpowiednio dopiero gdzieś tam modyfikujemy, narzucamy na niego pewne ograniczenia w związku z tym, czego oczekuje od nas społeczeństwo czy inni ludzie. Przemyśl to i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Serdecznie pozdrawiam, dzięki za słuchanie, trzymajcie się ciepło, cześć.